Przy mikrofonie Paweł Bieg zaczynamy rozmowę z gośćmi dnia, którymi są dzisiaj kierownik ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, kierownik działu organizacyjno-prawnego i pełnomocnik do spraw praw pacjenta Rafał Dziubek oraz dr Jan Kalinowski, specjalista medycyny ratunkowej i chirurgii, kierownik szpitalnego oddziału ratunkowego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panowie, na Śląsku trwa wymowna kampania informacyjna pod hasłem „Sorry, tu ratuje się życie”. Samo hasło sugeruje, czego kampania dotyczy, ale problem dotyczy nie tylko Śląska, bo na przykład Stargardzki Szpitalny Oddział Ratunkowy niejednokrotnie był powodem konfliktu na linii lekarze-pacjenci. Pacjenci skarżą się nierzadko na opieszałość, brak empatii czy wręcz ignorancję personelu SOR-u. Z kolei z drugiej strony barykady słyszymy, że to pacjenci przychodzą na SOR często z błahego powodu, zwiększając w ślad za tym kolejkę. W Stargardzkim Szpitalu takie sytuacje to norma, czy mają raczej charakter incydentalny? Pan doktor Jan Kalinowski.
Myślę, że moja wypowiedź jest, że tak powiem, z tej drugiej strony barykady i dlatego być może, że może ona być troszeczkę ukierunkowana. Jako personel medyczny i kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego postrzegam profil pacjentów zgłaszających się na oddział ratunkowy w Stargardzie jako zbyt bardzo rozbudowany właśnie o te sprawy błahe. Ja nie mówię tutaj o tych sprawach takich, które są rzeczywiście naszym zadaniem, natomiast zawsze gdzieś będą przypadki z tak zwanego pogranicza, gdzie pacjenci mogliby znaleźć miejsce, mogliby mieć udzieloną pomoc w innych placówkach służby zdrowia. O tym będziemy rozmawiali, myślę, że w dalszej części tego spotkania. No ja będę cały czas apelował, żeby pacjenci, którzy rzeczywiście zgłaszają się na oddział ratunkowy, robili to rozsądnie i z takim rachunkiem sumienia, czy mogę mieć również podobną pomoc, a może inną, lepszą, udzieloną w innych placówkach. Proszę traktować SOR jako rzeczywiście tą ostateczność i w przypadkach nagłego stanu zagrożenia życia i zdrowia.
No tak, ale z drugiej strony w sytuacji stresowej, gdy poszkodowany w wyniku jakiegoś wypadku nie wie co robić, SOR to pierwsze skojarzenie, no i ciężko się dziwić. Nie ma czasu na zastanawianie się, czy mówiąc nieco trywialnie, przejdę casting na SOR-ze czy nie, po prostu idę, bo dzieje mi się krzywda albo bliskiej mi osobie.
Tak, ja to rozumiem jak najbardziej. Każdy z nas chciałby być zaopatrzony szybko, dobrze, dokładnie i ostatecznie. Natomiast w związku z tym ilość osób zgłaszających się na SOR-ze po prostu jest na tyle duża, że nasze, powiem brzydko produkcyjnie, może moce przerobowe przestają być wydolne. I w związku z tym musimy stosować triaż, czyli klasyfikację pacjentów, którzy są pacjentami, którym należy udzielić pomocy w trybie nagłym, pilnym, z bezpośrednim stanem zagrożenia życia. Oddzielić ich trzeba od sytuacji takich, gdzie pacjent może poczekać, albo wręcz nawet, że czekanie bywa też i sposobem leczenia, ponieważ są schorzenia, które po prostu z czasem czasami przychodzą i pacjenci czekający na SOR-ze dochodzą do wniosku sami, że ich wizyta tutaj w tym tłumie pacjentów potrzebujących jest niepotrzebna. Chciałbym tutaj przypomnieć wypowiedź pana redaktora w przypadku wypadków. Proszę państwa, na SOR trafiają przede wszystkim pacjenci przełożeni przez karetki pogotowia ratunkowego, przez karetki podstawowe, przez karetki specjalistyczne. Natomiast każdy z obywateli, każdy, kto się czuje, że jest w stanie zagrożenia życia, ma również prawo zgłosić się na oddział ratunkowy. I tutaj po to jest między innymi ta audycja, żebyśmy sobie powiedzieli, jakie przypadki powinny trafiać na SOR, jakie nie powinny i w jakich okolicznościach pacjenci mogą liczyć na to, że będą potraktowani w sposób pilny i szybki.
A pan, panie doktorze, ma często dylemat, czy pacjent trafił pod właściwy adres i czy zdarza się, że odmawia pan pomocy w takim razie?
To znaczy, tych dylematów jest dosyć dużo, dlatego że pacjenci, no nie chciałbym powiedzieć, że nadużywają, ale mówię, no ich orientacja, ich wiedza na temat zasad funkcjonowania SOR-u jest na tyle mała, że zanim się dowiedzą, że po prostu nie powinni trafić na oddział ratunkowy, to wymagają też chociażby jakiejś krótkiej rozmowy, prawda, wyjaśnienia tego, że nie tutaj powinni się w ogóle zgłosić. Nie chciałbym traktować rozmowy z pacjentami jako odmowę udzielenia pomocy, bo my z reguły nie odmawiamy udzielenia pomocy, natomiast wskazujemy miejsca, do których pacjent powinien się zgłosić. Jeżeli pacjent rzeczywiście jest, nie chciałbym powiedzieć krnąbrny, uparty, no ale jeżeli nie widzi innej możliwości, to udzielamy tej pomocy, ale po ocenie wstępnej, czy jest to pacjent pilny, czyli tak zwany czerwony, czy jest to pacjent ze strefy naszej triażowej żółtej, bądź zielonej, czyli tacy, którzy mogą spokojnie czekać i którym stan zdrowia się nie pogorszy, poprzez wyczekiwanie. I tutaj bardziej chodzi właśnie o klasyfikację tych pacjentów i zrozumienie tych, którzy rzeczywiście nie muszą mieć udzielonej pomocy natychmiast. Jeżeli nie widzisz innej możliwości udzielenia pomocy i informacje udzielone ci przez personel w twojej ocenie nie pozwalają ci na pójście do innego miejsca, to będzie ci udzielona pomoc na SOR-ze, ale musisz na nią poczekać w zależności od swojego stanu zdrowia.
Tutaj patrzę w stronę pełnomocnika do spraw pacjenta Rafała Dziubka. Oczywiście szpital podjął już jakiś czas temu starania w kontekście usprawnienia obsługi pacjentów. Czy system triaż, o którym wspomniał pan doktor Kalinowski, sprawdza się?
Nawiązując jeszcze do wypowiedzi pana doktora, chciałem powiedzieć, że szpitalny oddział ratunkowy definiowany jest jako komórka organizacyjnej, w której są udzielane świadczenia w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego i życia. Należy mieć również na uwadze, że pacjenci, którzy trafiają na SOR, przywiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego, czyli potocznie mówiąc przez karetki pogotowia, będą zaopatrywani wcześniej niż pacjenci, którzy zgłosili się samodzielnie i wymagają tego triażu. Zgłaszają się również pacjenci, którzy mogą nie posiadać wiedzy, czy ze swoim schorzeniem, czy ze swoimi dolegliwościami powinni zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego. Tam oczekując na świadczenie nie zawsze czy niekiedy mogą być sfrustrowani w związku z tym, że muszą oczekiwać dłużej niż inni. Tu chciałbym właśnie podkreślić, że kolejność oczekiwania na świadczenia nie zależy od tego, kiedy pacjent się zgłosił. I to nie jest tak, że pacjent przed o godzinie 8 rano został striażowany, w cudzysłowie mówiąc, czyli otrzymał jakąś kategorię medyczną, że może oczekiwać, czy będzie miał udzielone świadczenia w przeciągu 2-4 godzin, a w międzyczasie przyjechało 6 karetek pogotowia z pacjentami, którzy wymagają pilnej interwencji, więc automatycznie ten czas oczekiwania może się wydłużyć, który początkowo mógł wyglądać, że będzie krótki i nastąpi natychmiast. Tutaj chciałbym jeszcze dodać, że jako kierownik ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w moich kompetencjach jest zarządzanie nocną i świąteczną opieką zdrowotną.
I tu uprzedza pan moje następne pytanie, bo właśnie SOR często mylony jest ze świadczeniami w ramach nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej. Na czym polega zasadnicza różnica? Bo to jest chyba jakby clue tej dyskusji.
Zasadniczą różnicą jest to, że szpitalny oddział ratunkowy jest to komórka, w której udzielane są świadczenia w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w tym życia. To, co powiedziałem wcześniej. Funkcjonuje całodobowo, nieprzerwalnie, przez wszystkie dni tygodnia w ciągu roku. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna funkcjonuje w godzinach od 18 do 8 rana w dni powszednie. Natomiast całodobowo funkcjonuje w dni wolne od pracy, w tym święta, soboty i niedziele. Kiedy i z czym zgłosić się do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej? W przypadkach, kiedy wystąpiło nagłe pogorszenie stanu zdrowia. Niekoniecznie to jest stan zagrażający życiu, to trzeba podkreślić. I te nagłe zachorowania mogą wystąpić w związku z już istniejącymi chorobami przewlekłymi u pacjentów. Natomiast w SOR wiadomo, wypadki komunikacyjne, urazy, wypadki domowe, upadek z wysokości, zatrucia. To są takie stany, które wymagają szybkiej interwencji medycznej przez fachowców. W nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej to są nagłe zachorowania, nagłe pogorszenia stanu zdrowia, nie zagrażające życiu. Tutaj mówimy między innymi na przykład o zaostrzeniach dolegliwości związanych z chorobami przewlekłymi, takimi jak napad astmy oskrzelowej, infekcje górnych dróg oddechowych z bardzo wysoką gorączką, czyli powyżej 39 stopni, ze szczególnym wskazaniem na dzieci i osoby starsze, bóle brzucha, które nie ustępują mimo stosowania leków rozkurczających i takich domowych różnych terapii potocznych, można powiedzieć. Biegunki lub wymioty, szczególnie u dzieci, tak, i osób w podeszłym wieku. Nagłe bóle kręgosłupa, krzyża stawów, kończyn. I to są te świadczenia, które będą realizowane czy udzielane w ramach nocnej i świątecznej opieki.
Tutaj jeszcze odnośnie SOR-u mam pytanie do pana doktora Jana Kalinowskiego. Zdaje się, że na samym tym oddziale dostępne są plakaty i grafiki informacyjne dotyczące tego, kiedy i w jakich okolicznościach w ogóle na SOR-ze powinniśmy się znaleźć. Czy pacjenci zwracają uwagę właśnie na te materiały?
Mamy taki piękny plakat naprzeciwko rejestracji, okienek stanowisk rejestracyjnych i dosyć często zdarza się, że pacjenci, którzy zgłaszają się do nas, a z czysto ludzkich, humanitarnych, medycznych powodów nie chce odmawiać udzielenia pomocy, w ramach edukacji zdrowotnej proszę tych pacjentów, żeby najpierw zaznajomili się z tym plakatem. Tam jest kilka zasadniczych sformułowań, kiedy należy się zgłosić, kiedy wręcz nie należy się zgłaszać na oddziale ratunkowym, albo czego możemy oczekiwać od pomocy udzielonej w szpitalnym oddziale ratunkowym. Poza tym staramy się wychodzić też, rozmawiać ze społeczeństwem i każde spotkanie z lekarzem czy z pielęgniarką bardzo często jest zabarwione właśnie takim pytaniem, a dlaczego tutaj, dlaczego dopiero teraz, dlaczego po kilku godzinach. Chciałbym zaznaczyć, że udzielamy pomocy ratunkowej w różnego rodzaju zdarzeniach czy wypadkach w pierwszej dobie po zdarzeniu. I myślę, że to jest dobra zasada, dlatego że bardzo często u nas zgłaszają się do nas pacjenci, którzy zgłaszają się po kilku dniach. Więc zadajemy zasadnicze pytanie, dlaczego tutaj, dlaczego teraz? Bo jeżeli pacjent przeżył bez pomocy natychmiastowej lekarskiej kilka dni, to znaczy, że nie jest to stan nagłego zagrożenia życia i że równie dobrze może się zgłosić do instytucji pięknie nazwanej lekarzem pierwszego kontaktu. Mamy swojego lekarza, lekarza wybranego przez siebie, prawda, swoją przychodnię, znane pielęgniarki i to jest zadanie przede wszystkim tych placówek, ażeby udzielić pierwszej pomocy w stanie niezagrażającym życiu. Jeżeli przekracza to kompetencje lekarza rodzinnego, to takie skierowanie lekarz rodzinny może wydać, albo wręcz może nie musieć wydawać, ponieważ pacjent ma prawo wręcz z ulicy zgłosić się na oddziale ratunkowym. Jeżeli jest to pierwsza doba od zdarzenia, jeżeli stan pacjenta wymaga udzielenia natychmiastowej pomocy, to my jej po prostu udzielamy. Natomiast korzystamy też z tych kontaktów bezpośrednich medycznych i staramy się tym pacjentom naszym wytłumaczyć, po co jesteśmy, dlaczego jesteśmy i kiedy rzeczywiście powinniśmy udzielić pomocy, albo wręcz kiedy obecność tego pacjenta utrudnia nam pracę i opóźnia działania u pacjentów, u których powinniśmy udzielić pomocy natychmiast, a nadmiar pacjentów, którzy nie powinni się do nas zgłaszać, po prostu niepotrzebnie wydłuża kolejkę i budzi frustrację.
Jeszcze jedno pytanie na koniec do pana Rafała Dziubka. Jakie dokumenty powinniśmy przy sobie mieć, chcąc skorzystać ze świadczeń w ramach nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej?
Powiem tak, nasz system informatyczny identyfikuje osoby ubezpieczone, nieubezpieczone na podstawie danych, które podadzą pacjenci. Najlepiej, żeby to byli w posiadaniu dowodu osobistego, które można ewentualnie zweryfikować. W przypadku dzieci wskazanym jest, aby dziecko posiadało, czy opiekun, który faktycznie jest z dzieckiem, posiadał książeczkę zdrowia dziecka. Tam są na pewno takie informacje, które będą w sposób transparentny wskazywać lekarzowi, który będzie udzielał świadczeń, poszczególne etapy jego rozwoju, jakie były szczepienia wcześniejsze, jakie były wykonywane wcześniejsze czynności względem tego dziecka, a także umożliwia ten dokument identyfikację dziecka. Tak? Nie są wymagane dokumenty potwierdzające na pewno ubezpieczenie, bo system identyfikuje tak zwany e-woś udostępniony przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wskazuje nam, czy osoba jest ubezpieczona i na jakiej podstawie można uzyskać zaświadczenia. Te świadczenia medyczne. Inna sprawa, którą chciałbym tutaj zaakcentować i podkreślić jednocześnie, to jest, jakich świadczeń nie otrzymamy w nocnej świątecznej opiece zdrowotnej. Na pewno nie zostanie udzielona wizyta kontrolna w związku z wcześniej już rozpoczętym leczeniem. Byliśmy 2 dni wcześniej u lekarza rodzinnego, później skorzystaliśmy gdzieś jeszcze z nocnej i następnie jak wygląda proces ewaluacji i rozwoju czy kontroli danego schorzenia. Nie powinniśmy się zgłaszać również do nocnej świątecznej opieki zdrowotnej po receptę na leki w związku ze schorzeniem przewlekłym. Nie powinniśmy się również zgłaszać w związku z prośbą o wystawienie rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia. Nie zgłaszamy się również po skierowania do specjalistów. Oczywiście nocna i świąteczna opieka zdrowotna realizuje zadania podobne jak przypisane dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wyłącznie, czyli nie świadczenia specjalistyczne w ramach chirurgii, endokrynologii, diabetologii, stricte specjalistyczne, tylko w ramach kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Nawet jeśli pacjent najpierw trafi do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, to na pewno w momencie, kiedy zostanie już obejrzany przez personel fachowy, pielęgniarki i lekarze, którzy u nas dyżurują, to zawsze jest tak, że w przypadkach, gdy zachodzi konieczność skonsultowania, czy wysłania, czy przekazania pacjenta do innej naszej komórki, bo jeżeli będzie stan na to wskazywał, że musimy skierować do oddziału internistycznego, chirurgicznego, to ci nasi lekarze to zrobią, wystawią skierowanie, bądź każą zgłosić się na SOR. My nie działamy tutaj odrębnie, my jesteśmy jednym organizmem, który ze sobą współpracuje, poszczególne komórki. Zawsze istnieje możliwość konsultacji pomiędzy wybranymi lekarzami dyżurującymi w danym dniu i nie jest tak, że pacjent u nas nie uzyska pomocy na miejscu fachowo i kompleksowo.
Kierownik ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pełnomocnik do spraw praw pacjenta i kierownik działu organizacyjno-prawnego Rafał Dziubek oraz dr Jan Kalinowski, specjalista medycyny ratunkowej i chirurgii, kierownik szpitalnego oddziału ratunkowego, oczywiście szpitala w Stargardzie, byli naszymi gośćmi. Bardzo panom dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.